Cześć, witam w najnowszym odcinku o tajemnicach starożytności na dębowej chatce. Na południowo-wschodnich wybrzeżach Indii znajduje się mielizna o długości 48 km, która leży tuż pod powierzchnią Oceanu Indyjskiego. Tworzy ona naturalny most z piasku i innych materiałów, ciągnący się aż do północno-zachodniego wybrzeża Sri Lanki, oddzielając Zatokę Manar od cieśniny Palk. W większości miejsc mielizna ta zanurzona jest na głębokość mniejszą niż 1,2 metra, co od wieków stanowiło znaczącą przeszkodę dla regionalnego handlu morskiego. Umożliwiała jedynie przepływ małych łodzi i pontonów, zmuszając tym samym duże statki oceaniczne do dłuższej podróży, która wymagała opłynięcia Sri Lanki, wydłużając ich trasę o dodatkowe 400 km. W 2005 roku rząd Indii wyraził zgodę na realizację ambitnego projektu kanału Setu Samudram. Jego celem było pogłębienie dna oceanu w celu stworzenia żeglownego kanału, który umożliwiałby pokonanie tej trasy większym statkom, znacząco zwiększając efektywność regionalnego handlu. Jednakże plan ten napotkał na poważne przeszkody. Okazało się, że zatopiona mielizna jest nie tylko naturalną formacją geograficzną, ale miejscem o ogromnym duchowym znaczeniu dla wielu osób. Dla wyznawców hinduizmu mielizna ta nie jest zwykłą formacją naturalną, lecz starożytnym mostem znanym jako Rama Setu lub Most Ramy. Uważa się, że został on stworzony przez boskiego bohatera Ramę, aby umożliwić jego armii przejście z Indii na Sri Lankę i uratowanie jego porwanej żony Sity z rąk złowrogiego króla Rawany. Historyczne zapisy sugerują, że to, co dziś jest mielizną, kiedyś było mostem, który można było przejść pieszo aż do roku 1480. Wówczas potężna burza spowodowała jego przerwanie, co z czasem doprowadziło do jego stopniowego zanurzenia. Projekt kanału Setu Samudram, mimo swoich gospodarczych zalet, stanął w obliczu głębokiego konfliktu między postępem technologicznym a zachowaniem dziedzictwa kulturowego i religijnego, podkreślając trudności w pogodzeniu nowoczesnych inicjatyw z tradycyjnymi wierzeniami. W podobnym duchu tradycja islamska opowiada o Adamie, pierwszym człowieku, który był olbrzymem o wysokości około 30 metrów lub 90 stóp. Według tej tradycji po swoim wygnaniu z raju Adam stąpił na ziemię na Sri Lance. Aby połączyć się z Ewą, miał zbudować ogromny most, który umożliwiłby mu przejście do kontynentalnej Azji. Dla muzułmanów, podobnie jak dla Hindusów, formacja ta nie jest postrzegana jako zwykła struktura oceaniczna, lecz jako starożytna konstrukcja, którą określają mianem Mostu Adama. Co więcej, jedna z najwyższych gór na Sri Lance znana jest jako Szczyt Adama i według legendy oznacza miejsce, gdzie Adam po raz pierwszy postawił stopę na ziemi. Na szczycie tego wzniesienia znajduje się ołtarz z ogromnym odciskiem stopy, który czczony jest jako ślad pozostawiony przez pierwszego człowieka. Miejsce to przyciąga pielgrzymów z całego świata, stanowiąc święty cel ich podróży. Z powodu swojego głębokiego znaczenia religijnego, projekt kanału Setu Samudram po jego ogłoszeniu natychmiast wywołał szerokie kontrowersje, wywołując falę protestów ze strony wielu polityków, grup religijnych i społeczeństwa. Jednak dokładniejsze zbadanie mostu i jego tajemniczego pochodzenia ujawnia, że spór ten wykracza poza proste religijne nieporozumienie. Może on kwestionować ustaloną narrację ludzkiej historii i pomóc odkryć mityczne tajemnice, które przez długi czas pozostawały niezbadane. Ramayana to jeden z dwóch najbardziej cenionych eposów w hinduizmie, który dzieli ten zaszczyt z Mahabharatą. Utworzona w ciągu niemal 1000 lat, składająca się z około 24 tysięcy wersetów, Ramayana zajmuje wyjątkowe miejsce jako jeden z najobszerniejszych starożytnych eposów w literaturze światowej. Opisana w niej jest historia Ramy, legendarnego księcia z antycznego królestwa Kosala, które, jak głosi legenda, kwitło miliony lat temu w epoce zwanej Treta Yuga. Ta mityczna era rozpoczęła się podobno 2 165 000 lat temu i zakończyła około 869 000 lat temu. Kluczowy fragment narracji rozgrywa się, gdy Rama wraz z żoną Sitą udaje się na wygnanie do lasu. W trakcie tego pobytu Sita zostaje porwana przez Ravanę, demonicznego króla Lanki. Dążąc do odzyskania żony, Rama zgromadził potężną armię. Pomagały mu w tym Vanaras, istoty podobne do małp, które zamieszkiwały południowe lasy. Ostatecznie Rama i jego armia dotarli do południowego wybrzeża Indii, skąd przez wody Oceanu Indyjskiego widzieli odległe brzegi Sri Lanki, gdzie przetrzymywana była Sita. Misja ratunkowa wydawała się być skazana na niepowodzenie, ponieważ Rama i jego sprzymierzeńcy nie mieli środków, aby przetransportować armię na pobliską wyspę. Jednak Rama, wspierany przez swoją armię Vanara oraz architekta o imieniu Nela, rozpoczął monumentalne przedsięwzięcie, a mianowicie budowę gigantycznego mostu. Dzięki architektonicznemu geniuszowi Nali, most łączący Indię ze Sri Lanką został zbudowany w rekordowym czasie 5 dni, umożliwiając potężnym siłom Ramy przekroczenie oceanu. W Ramajanie możemy przeczytać opis budowli. Ten ogromny, szeroki i solidnie skonstruowany most wznosił się majestatycznie, przecinając ocean. Hałas kroczącej przez przeprawę armii Vanarów zagłuszał głośny ryk fal oceanu. Po przybyciu na Sri Lankę po wojnie Rama pokonał Ravanę, ratując swoją żonę i zakończył tę epicką podróż. Dla wielu wyznawców hinduizmu znaczenie tej historii wykracza poza mitologię. Nie jest ona postrzegana jako alegoria czy religijna przypowieść, ale jako autentyczny zapis historyczny. To przekonanie jest fundamentem debaty dotyczącej Ramasetu. Czy jest to konstrukcja wzniesiona przez przodków hinduizmu, opisana w Ramajanie miliony lat temu, czy też naturalna formacja geologiczna, którą ci, którzy nie posiadają naukowego zrozumienia, błędnie interpretują jako dzieło mitologiczne? Na początku XXI wieku, gdy rząd Indii rozpoczął planowanie projektu kanału, był w pełni świadomy potencjalnych kontrowersji, jakie mogą się z tym wiązać. Dlatego też na rok przed oficjalnym ogłoszeniem projektu zlecono doktorowi Badrinarayananowi, ówczesnemu dyrektorowi Geological Survey of India, przeprowadzenie szczegółowych badań Ramasetu. Celem było zebranie dowodów potwierdzających, że mielizna ta jest formacją naturalną, co mogłoby osłabić argumenty krytyków i przeciwników projektu. Jednakże wyniki badań przeprowadzonych przez doktora Badrinarayanana i jego zespołu wzdłuż tej struktury okazały się zaskakujące. Około 6 metrów pod piaszczystą powierzchnią mielizny natrafili oni na warstwę koralowców i głazów, która spoczywała na kolejnej warstwie piasku, głębokiej na około 4 do 5 metrów, a ta z kolei leżała na twardych formacjach skalnych. Dr Badrinarayanan podkreślił nieoczekiwany charakter tego odkrycia, mówiąc: koralowce zazwyczaj zakotwiczają się na skałach i innych solidnych podłożach. Tutaj, pod warstwą koralowców i głazów, znajdziemy luźny piasek, co sugeruje, że ich położenie nie jest naturalne. Wskazywało to, że koralowce musiały zostać tam umieszczone celowo, co było sprzeczne z naturalnym procesem ich osadzania. Zaintrygowany tą tajemnicą, naukowiec zdecydował się na wysłanie nurków, aby dokładniej zbadać głazy zmieszane z koralowcami pod powierzchnią. Ich obserwacje okazały się jeszcze bardziej zadziwiające. Doktor relacjonował: na szczycie luźnego piasku, który nagromadził się w okresie niższego poziomu morza, nasi nurkowie odkryli głazy. Zazwyczaj takie kamienie znajduje się na lądzie, co sugeruje środowisko rzeczne, a nie morskie. Wydaje się, że głazy te zostały celowo przetransportowane i umieszczone w tym miejscu, aby służyć jako rodzaj grobli. Na obszarze o długości 30 km taki materiał nie zostałby porzucony przypadkowo. Wyraźnie wskazuje to na działanie umyślne, mające na celu ułatwienie przeprawy przez ocean. To odkrycie rzuciło nowe światło na debatę dotyczącą pochodzenia Ramassetu, sugerując, że może ona mieć podstawy w działaniach ludzkich, a nie być wyłącznie dziełem natury. Wbrew oczekiwaniom, które zakładały potwierdzenie naturalnego pochodzenia Ramassetu, wyniki badań przeprowadzonych przez doktora Badrinarayanana doprowadziły do zupełnie przeciwnych wniosków. Stwierdził on z całą pewnością, że zebrane dowody niezbicie wskazują, że Ramassetu jest w rzeczywistości konstrukcją stworzoną przez człowieka. Chociaż te ustalenia nie potwierdzają bezpośrednio opowieści o budowie mostu przez Ramę, jak opisano w Ramajanie, to z pewnością pojawiają się oczywiste pytania. Jeśli zgodnie z twierdzeniami naukowca struktura ta została zbudowana przez ludzi, to kto mógł stworzyć tak monumentalne dzieło inżynieryjne w tak odległej przeszłości? Aby zgłębić te tajemnice, warto odwołać się do Ramajany, która dostarcza szczegółowego opisu budowy Ramassetu. Na wezwanie Ramy legiony dzielnych małpich wojowników z entuzjazmem rozpierzchły się w przeszukiwaniu rozległych lasów. Ogromne małpy o imponującej posturze wyrywały głazy wielkości słoni i gór, transportując je na wielkie odległości przez otwarte morze za pomocą mechanicznych urządzeń. Inne rozciągały liny na dziesiątki kilometrów, aby równo je układać. Niektóre małpy trzymały pręty pomiarowe do konstrukcji mostu, podczas gdy inne zbierały materiały. Trzciny i kłody, ogromne jak chmury i góry, były dostarczane setkami pod dowództwem Ramy. Elementy te zostały połączone razem, tworząc części mostu. Nala, potężny i zdolny potomek Viśwakarmy, wybitna małpa, zbudowała most przez morze z taką samą wprawą jak jego przodek. Ten wspaniały i zachwycający most stworzony przez Nele nad domem krokodyli błyszczał olśniewająco niczym niebiańska rzeka gwiazd na niebie. Opis ten, pełen monumentalnych wizji, przykuwa uwagę szczególnie jednym aspektem – przedstawieniem małp wyrywających i transportujących przez ogromne odległości otwartego oceanu skały o masie porównywalnej do słoni i gór za pomocą mechanicznych urządzeń. Rodzi się pytanie, jakie mechaniczne urządzenia mogły umożliwić budowniczym Ramassetu przenoszenie i precyzyjne ustawienie tak ogromnych kamieni? Jakie zaawansowane technologie mogły być w ich posiadaniu, aby zrealizować projekt, który nawet dzisiaj stanowiłby ogromne wyzwanie inżynieryjne? Jedno jest pewne. Wspomniane mechaniczne urządzenia do manipulacji i montażu tych kolosalnych głazów stanowią tylko jeden z przykładów technologii, która zdaje się wykraczać poza granice możliwości ówczesnych ludzi. W tym hinduskim eposie opowieść o królu demonów Rawanie, który porywa Sitę, żonę Ramy, nie ogranicza się do prostego aktu prowadzenia. Rawana wykorzystuje do tego celu latającą maszynę zwaną Pushpaka Vimana, którą otrzymał od bogów. Po pokonaniu Rawany, Rama i Sita korzystają z tego samego pojazdu, aby wrócić do swojego domu. Ale czym dokładnie była Pushpaka Vimana? opisywana w tekstach jako rydwan, który błyszczał na niebie niczym świetlista chmura, podnosi się ona do wyższych warstw atmosfery. Biorąc pod uwagę, że ludzie z epoki Ramajany byli w stanie zbudować most przez ocean, czyż nie jest możliwe, że mieli również dostęp do zaawansowanych pojazdów powietrznych, zdolnych do osiągania takich wysokości? Vimany, znane z hinduskich eposów jako latające maszyny, opisywane są w wielu starożytnych tekstach. Jeden z najbardziej szczegółowych opisów zawarty jest w Samarangana Sutradhara. Możemy w niej przeczytać: ciało Vimany musi być silne i trwałe, skonstruowane jak duży ptak z lekkiego materiału. W środku powinien znajdować się silnik na rtęć z żelaznym urządzeniem grzewczym umieszczonym poniżej. Dzięki sile zawartej w rtęci aktywującej napędzający wir, osoba znajdująca się wewnątrz może podróżować na ogromne odległości przez niebo. Vimany mogą wznosić się i opadać pionowo, poruszać się ukośnie do przodu i do tyłu, co pozwala ludziom szybować w przestworzach, a istotom niebiańskim schodzić na ziemię. Dla wielu Hindusów te opowieści z eposów są uznawane za prawdziwe wydarzenia historyczne. Pojawia się pytanie, czy Vimany, te fascynujące latające maszyny, mogły istnieć naprawdę? Jeśli tak, to jak starożytni mogli skonstruować tak zaawansowane technologicznie urządzenia, których tajemnice wydają się wymykać nawet współczesnej wiedzy? Jakie technologie mogły być wykorzystane, aby umożliwić takie osiągnięcia, które nawet dzisiaj wydają się być poza naszym zasięgiem? Początek potencjalnej odpowiedzi na zagadkę starożytnej technologii pojawił się w 2003 roku, kiedy to Ye Shaoyong, chiński ekspert od sanskrytu, dokonywał przeglądu starożytnych manuskryptów w jednym z tybetańskich klasztorów. Wśród wysokich stosów zapomnianych dokumentów natrafił na kolekcję starych liści palmowych zapisanych sanskrytem. Teksty były dużo starsze niż te badane przez chińskiego naukowca wcześniej. Ye Shaoyong przeniósł manuskrypty do laboratorium i wraz z zespołem ekspertów rozpoczął ich tłumaczenie. Przez ponad dekadę manuskrypty stopniowo odsłaniały swoje tajemnice. Co zadziwiające, nie tylko rzuciły nowe światło na indyjską filozofię i historię, ale według jednego z tłumaczy zawierały również szczegółowe instrukcje dotyczące konstrukcji funkcjonalnej Vimany. Manuskrypty ujawniły, że opisane w hinduskich eposach niezwykłe możliwości tych latających maszyn opierały się na technologii antygrawitacyjnej, która wykorzystywała siłę odśrodkową wystarczająco silną, aby zniwelować wszelkie działania grawitacji. Czyżby starożytni mieszkańcy Półwyspu Indyjskiego odkryli sekret antygrawitacji? To przełomowe odkrycie sposobu konstrukcji i działania Vimany skłoniło wielu naukowców do przemyśleń, że latające maszyny opisane w hinduskich eposach mogą być czymś więcej niż tylko mitem. Jeden z naukowców po dokładnym zbadaniu opisów tych starożytnych statków powietrznych doszedł do wniosku, że skomplikowane i techniczne szczegóły zawarte w tekstach nie mogą być traktowane jako czysta fantazja. Odkrycie Ye Shaoyonga w 2003 roku ujawniło, że w tybetańskich świątyniach znajduje się jeszcze wiele sanskryckich manuskryptów do przetłumaczenia. Do tej pory znaleziono około 500 wiązek liści palmowych, zawierających tysiące wersów starożytnego tekstu, które czekają na przetłumaczenie. Czy dalsze tłumaczenie tych tekstów może odkryć jeszcze więcej informacji o zaawansowanej wiedzy technologicznej starożytnych cywilizacji? Święte hinduskie pisma pełne są opisów potężnych, boskich, niszczycielskich broni. Jedna z najbardziej znanych relacji pochodzi z Mahabharaty. Górka, pilotując swoją szybką i potężną wimanę, wystrzelił pojedynczy pocisk naładowany całą mocą wszechświata przeciwko trzem miastom Wrisznisów i Andaków. Olśniewająca kolumna dymu i płomieni, tak jasna jak 10 tysięcy słońc, wzniosła się w pełnej chwale. Była to nieznana broń, żelazny piorun, kolosalny zwiastun zagłady, który obrócił w popiół całą linię Wrisznisów i Andaków. Żaden kontratak ani obrona nie mogły go powstrzymać. To było tak, jakby zostały uwolnione wszystkie żywioły. Słońce zdawało się wirować. Świat spalony żarem wydawał się gotować. Przerażone, rozpalone intensywnym gorącem słonie biegały desperacko, szukając schronienia. Wody wrzały, stworzenia ginęły, a wróg był zdziesiątkowany. Świecące na czerwono rozżarzone drzewa przewracały się jak po pożarze. Trąbienie przerażonych słoni odbijało się echem, gdy padały martwe na ogromnej przestrzeni. Konie i rydwany spłonęły, pozostawiając scenę przypominającą pokłosie ogromnej pożogi. Gdy armia wroga została zniszczona, zapanował niesamowity spokój. Zaczął wiać wiatr, a ziemia odzyskała swój blask. Widok był przerażający. Oszpecone przez palący żar zwłoki nie przypominały ludzkich. Wielu Hindusów wierzy, że opowieści te nie są zwykłymi historiami, ale historycznymi relacjami. Jeśli starożytne ludy opanowały antygrawitację, umożliwiając im konstruowanie wiman, czy mogły one również władać superbronią naładowaną całą mocą wszechświata? Jeśli jednak starożytna cywilizacja rzeczywiście posiadała taką technologię, pojawia się pytanie, kim byli ci wspaniali bohaterowie i co się z nimi stało? Pod koniec XIX wieku angielski geolog Philip Sclater przedstawił swój artykuł, który wywołał znaczne poruszenie. Był on zatytułowany Ssaki Madagaskaru i miał na celu wyjaśnienie zagadki, dlaczego skamieniałości lemurów zostały odkryte zarówno w Indiach, jak i na Madagaskarze, ale nie w regionach, przez które te zwierzęta prawdopodobnie migrowały, takich jak Bliski Wschód czy Afryka. Sclater wysunął hipotezę, że Indie i Madagaskar stanowiły niegdyś część rozległego superkontynentu położonego na Oceanie Indyjskim, który zatonął pod wodami oceanu w wyniku podnoszenia się poziomu morza na zakończenie ostatniej epoki lodowcowej. Ten zaginiony kontynent nazwał Lemurią od lemurów, które zainspirowały go do sformułowania tej teorii. Co interesujące, hinduskie teksty, w tym Ramayana, wspominają o starożytnym kontynencie zatopionym w Oceanie Indyjskim zwanym Kumari Kandam. Kolebkę zaawansowanej starożytnej cywilizacji, która zniknęła pod powierzchnią oceanu tysiące lat temu. Po wprowadzeniu przez Sclatera koncepcji Lemurii, wielu zaczęło spekulować, że może ona mieć związek z Kudamri Kandam. Czy ten zatopiony kontynent był domem dla cywilizacji opisanych w Ramayanie i innych hinduskich eposach? Czy Rama i Ravana byli władcami zaawansowanych społeczeństw, które zatonęły w morskich głębinach? Przez wiele lat uważałem tę teorię za trudną do zaakceptowania. Jednak po odkryciu tzw. dziury grawitacyjnej na Oceanie Indyjskim zacząłem inaczej patrzeć na ten pomysł. Na Oceanie Indyjskim znajduje się tajemnicza dziura grawitacyjna. Miejsce, gdzie siła przyciągania Ziemi jest znacznie słabsza, a jej masa jest mniejsza, co skutkuje obniżeniem poziomu morza o ponad 100 metrów. Zagadka ta przez długi czas intrygowała geologów, jednak obecnie naukowcy z Indian Institute of Science w Bengaluru w Indiach uważają, że odkryli przekonujące wyjaśnienie tego fenomenu. Są to według nich pióropusze płaszcza wypływające z głębin Ziemi, podobne do tych, które są przyczyną powstawania wulkanów. W celu wypracowania tej hipotezy zespół badaczy posłużył się superkomputerami, aby symulować, jak mogła ukształtować się ta specyficzna strefa sięgając aż 140 milionów lat wstecz. Ich odkrycia, które zostały szczegółowo przedstawione w opublikowanym artykule w czasopiśmie Geophysical Research Letter, skupiają się na badaniu oceanu, który dawno zanikł. Ludzkość ma tendencję do postrzegania Ziemi jako dokładnej kuli, jednak rzeczywistość jest daleka od tego założenia. Ziemia jest właściwie bardziej podobna do nierównego ziemniaka, stwierdziła współautorka badania Atreya Ghosh, geofizyk i profesor nadzwyczajny w Centrum Nauk o Ziemi Indyjskiego Instytutu Nauki. Technicznie rzecz biorąc, nie jest to kula, lecz elipsoida, ponieważ w miarę obracania się planety jej środkowa część wybrzusza się na zewnątrz. Anomalia grawitacyjna na Oceanie Indyjskim, oficjalnie określana jako najniższy punkt geoidy Oceanu Indyjskiego i jej największa anomalia, które rozpoczyna się w pobliżu południowego krańca Indii i rozciąga na około 3 miliony kilometrów kwadratowych. Odkryta przez holenderskiego geofizyka Felixa Andriessa Weninga Meisha w 1948 roku podczas badań grawitacyjnych z pokładu statku, ta zagadka przez długi czas pozostawała niewyjaśniona. W poszukiwaniu potencjalnych odpowiedzi Ghosh i jego zespół zastosowali modele komputerowe, aby cofnąć czas o 140 milionów lat i przyjrzeć się szerszemu kontekstowi geologicznemu. Posiadamy pewne informacje i przekonanie na temat wyglądu Ziemi w tamtym okresie. Kontynenty i oceany znajdowały się w zupełnie innych miejscach. Mając te dane jako punkt wyjściowy, zespół naukowców przeprowadził 19 symulacji. Przeanalizowano okres od 140 milionów lat do dziś, odtwarzając przemieszczanie się płyt tektonicznych i zachowanie magmy. W 6 z tych scenariuszy doszło do obniżenia geoidy, podobnego do tego zaobserwowanego na Oceanie Indyjskim. Tym, co wyróżniało te modele, była obecność pióropuszy płaszcza wokół tego obszaru. Symulacje przeprowadzono z różnymi parametrami gęstości magmy i w tych, gdzie pióropusze nie występowały, dołek nie powstał. Pióropusze te są efektem zanikania starożytnego oceanu, kiedy to ląd Indii przesuwał się i ostatecznie zderzył z Azją dziesiątki milionów lat temu. Indie znajdowały się w zupełnie innym miejscu 140 milionów lat temu, a między płytą indyjską a Azją rozciągał się ocean. Indie zaczęły przesuwać się na północ, co doprowadziło do zniknięcia oceanu i zamknięcia szczeliny z Azją. Gdy płyta oceaniczna zanurzyła się głębiej w płaszcz, mogło to stymulować tworzenie się pióropuszy, przynosząc materiał o niskiej gęstości bliżej powierzchni Ziemi. Według obliczeń zespołu geoida ukształtowała się około 20 milionów lat temu. Trudno jest ocenić, czy kiedykolwiek zniknie, czy też ulegnie przesunięciu. Wszystko zależy od tego, jak anomalie masy na Ziemi będą się przemieszczać, gdyż istnieje możliwość, że utrzymają się one przez bardzo długi czas. Jednakże ruchy tektoniczne mogą spowodować, że znikną, być może nawet za kilkaset milionów lat w przyszłości. Huff Davis, profesor w Szkole Nauk o Ziemi i Środowisku na Uniwersytecie w Cardiff w Wielkiej Brytanii, który nie brał udziału w badaniu, podkreślił, że prace te są niewątpliwie fascynujące i przedstawiają intrygujące hipotezy, które powinny inspirować do dalszych badań w tej dziedzinie. Dr Alessandro Forte, profesor geologii na Uniwersytecie Florydy w Gainesville, również niezaangażowany w badanie, podkreślił znaczenie przeprowadzenia symulacji komputerowych w celu zrozumienia przyczyn niskiego poziomu geoidy na Oceanie Indyjskim. Zaznaczył, że niniejsze badanie stanowi postęp w stosunku do wcześniejszych prac, które skupiały się jedynie na opadaniu zimnego materiału przez płaszcz, nie uwzględniając gorących, wznoszących się pióropuszy płaszcza. Jednakże Forte zauważył kilka niedociągnięć w realizacji badania. Największym wyzwaniem dla strategii modelowania przyjętej przez autorów jest brak uwzględnienia potężnego dynamicznego pióropusza płaszcza, który wybuchł 65 milionów lat temu pod obecną lokalizacją wyspy Reunion. Erupcje lawowe, które pokryły znaczną część subkontynentu indyjskiego w tamtym czasie, stworzyły słynne pułapki Dekanu. Jedną z największych cech wulkanicznych na Ziemi od dawna są przypisywane temu potężnemu pióropuszowi płaszcza, który został całkowicie pominięty w symulacji wyżej wymienionego modelu. Dodatkowo Forte wskazał na różnicę między geoidą przewidzianą przez symulację komputerową, a tym, jak w rzeczywistości wygląda Ziemia obecnie. Te różnice są szczególnie widoczne na Oceanie Spokojnym, w Afryce i Eurazji. Autorzy wspominają o umiarkowanej korelacji na poziomie około 80% między przewidywaniami a obserwowanymi geoidami, ale nie dostarczają dokładniejszej analizy tego, jak dobrze te dane się pokrywają. Te niedopasowania sugerują, że symulacja komputerowa może mieć pewne braki. Gosz przyznała, że symulacja nie mogła uwzględnić wszystkich możliwych zmiennych. Dzieje się tak dlatego, że nie posiadamy absolutnej pewności co do wyglądu Ziemi w przeszłości. Im dalej cofamy się w czasie, tym mniejsza jest dokładność naszych modeli. Nie możemy wziąć pod uwagę każdego możliwego scenariusza i musimy zaakceptować fakt, że mogą istnieć pewne rozbieżności co do tego, jak płyty tektoniczne przesuwały się w czasie. Jak więc widzimy, naukowcy tak naprawdę próbują wyjaśnić, co dokładnie się tam stało i kiedy. Nie twierdzę oczywiście, że starożytna wojna atomowa lub jakaś katastrofa naturalna, jak na przykład uderzenie asteroidy, spowodowało, że część Ziemi w tym obszarze się zapadła. Fakty są takie, że anomalia ta istnieje, a teorie, które próbują wyjaśnić jej powstanie, są dalekie od odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie wiadomo do końca kiedy, dlaczego i czy jej powstanie miało jakikolwiek wpływ na żyjących na tym obszarze ludzi. Jest to doskonały przykład, jak wiele pozostaje jeszcze do odkrycia i ile badań jest potrzebnych, aby w pełni poznać naszą historię. Wracając jednak do historii o moście Adama. Patrząc na hipotetyczną mapę Lemurii, można zastanawiać się, czy Ramasetu nie był tylko połączeniem między Indiami a Sri Lanką, ale również mostem łączącym kontynenty. Zagłębiając się w bogatą narrację Ramajany, natrafiamy nie tylko na Ramę, ale i na architektów Ramasetu, czyli Vanarów. Chociaż termin Vanara jest często tłumaczony jako małpa, niektórzy badacze proponują głębszą interpretację. Vana oznacza las, a Nara oznacza człowieka. W związku z tym termin ten może nie odnosić się do małpy, lecz raczej do leśnego człowieka. Czy istnieje możliwość, że Vanarowie, często przedstawiani w mitologii jako mityczne małpie istoty, byli w rzeczywistości wczesną formą człowieka? W okresie, gdy fascynacja zaginionym kontynentem Lemurii rosła, niemiecki naukowiec Ernst Haeckel wysunął teorię, według której pierwsi ludzie mogli wywodzić się z azjatyckich naczelnych, wskazując nawet na Lemurię jako potencjalne miejsce ich pochodzenia. Czy zatem Vanarowie opisani w Ramajanie nie byli małpami, lecz naszymi dalekimi przodkami? Jeśli Ramasetu został rzeczywiście zbudowany 1,7 miliona lat temu, to ten okres zbiega się z epoką, w której na Ziemi panował Homo erectus. Gatunek ten tworzył społeczności, używał narzędzi i nosił odzież wykonaną ze skór zwierząt. Czy zatem małpi ludzie z armii Ramy mogli należeć do gatunku Homo erectus lub jakiegoś innego, nieznanego, wczesnego podgatunku człowieka? Kto wie? Ponadto, jeśli Rama i Ravana nie byli ludźmi, to do jakiej niezwykłej rasy mogli należeć? Kim były istoty, które technologicznie przewyższały wczesnych ludzi? Jeśli miały dostęp do latających maszyn i superbroni, jakie inne tajemnice mogły posiadać i czy możliwe jest, że cała ich cywilizacja po prostu zniknęła pod powierzchnią oceanu, zagubiona w odmętach czasu? Według legend skóra zarówno Ramy, jak i Ravany, w zależności od mitów, miała mieć niebieski lub zielony kolor. Przyglądając się bliżej, możemy zrozumieć, dlaczego Rama Setu stał się przedmiotem kontrowersji w obecnych czasach. Tajemnica jego pochodzenia wykracza poza dyskusje religijne, prowokując do głębszych rozważań na temat historii ludzkości, istnienia zaawansowanych starożytnych cywilizacji, pochodzenia ludzkości oraz natury historii samej w sobie. Czy jest ona liniowa, czy może cykliczna? Gdy rząd Indii ogłosił plany pogłębienia Rama Setu, zdawał sobie sprawę z potencjalnych kontrowersji. Możliwe jednak, że nie przewidział pełnej skali burzy, jaka miała się rozpętać. Projekt ten nie ograniczał się wyłącznie do kwestii środowiskowych czy ekonomicznych. Dotykał on fundamentalnych wierzeń dotyczących historii ludzkości i dziedzictwa starożytnych cywilizacji. Bezpośrednio po ogłoszeniu planów politycy i grupy religijne szybko zorganizowały protesty przeciwko projektowi, dając początek międzynarodowej kampanii pod hasłem Save Rama Setu. Do roku 2007 interweniował Sąd Najwyższy Indii, wydając nakaz tymczasowego wstrzymania projektu i wezwał rząd do poszukiwania alternatywnych rozwiązań. W odpowiedzi rząd przedstawił sądowi oświadczenie, w którym zaprzeczył jakimkolwiek historycznym dowodom na to, że Rama Setu został stworzony przez człowieka. Stwierdzenie to zostało przedstawione pomimo wcześniejszych ustaleń ich własnego naukowca, doktora Badrinarayana, które sugerowały coś zupełnie przeciwnego. Niemniej jednak rząd zastosował się do zaleceń sądu i tymczasowo zawiesił projekt w oczekiwaniu na znalezienie odpowiedniego rozwiązania. Batalia o przyszłość mostu Adama trwała około 10 lat. Niektórzy zwolennicy postulowali przekształcenie tej formacji w park narodowy, nadając mu odpowiednią prawną ochronę. Przeciwnicy tego pomysłu twierdzili jednak z uporem, że jest to jedynie naturalna formacja geologiczna i Sąd Najwyższy nie ma prawa blokować powstania kanału. W 2017 roku spór jeszcze bardziej się zaostrzył, gdy amerykański kanał Science Channel wyemitował dokument pod tytułem Ancient Land Bridge. Dokument ten prezentował wyniki badań przeprowadzonych przez naukowców z 4 renomowanych amerykańskich uniwersytetów, które opierały się na zdjęciach satelitarnych oraz analizie zebranych wcześniej próbek geologicznych. Wyniki tych badań były niezwykłe i jednoznaczne. Jak zauważył jeden z uczestniczących w badaniu naukowców, choć ławica piaskowa może być tworem naturalnym, to struktura znajdująca się na jej wierzchu już taka nie jest. Głazy leżące na piasku są starsze niż sam piasek, co sugeruje, że w tej historii kryje się coś więcej. Odkrycia te wskazują, że struktura widoczna na zdjęciach satelitarnych nie jest zjawiskiem naturalnym, lecz konstrukcją stworzoną przez człowieka. Po emisji tego dokumentu wielu uznało, że debata została rozstrzygnięta. Rama Setu został faktycznie stworzony przez ludzi i zasługuje na ochronę. Jednak niektórzy krytykowali te fakty, argumentując, że Indie nie powinny pozwalać, aby zewnętrzna narracja definiowała ich dziedzictwo, oskarżając przy tym amerykańskich naukowców o nadmierną sensacyjność. Kontrowersje te skłoniły indyjski rząd do podjęcia zdecydowanych kroków. Na początku 2021 roku ogłoszono rozpoczęcie pierwszej oficjalnej eksploracji i badań Rama Setu, które miały się rozpocząć w marcu tego samego roku. Ten kompleksowy projekt ma trwać 3 lata. Na początku naukowcy zamierzali przeprowadzić badania geologiczne i ocenę tej podmorskiej struktury. Następnym krokiem miała być analiza laboratoryjna próbek geologicznych pobranych z dna oceanu w tym miejscu. Jak donosił The New York Times, celem badania było ostateczne ustalenie, czy formacje widoczne na dnie oceanu są naturalnymi ławicami piaskowymi, czy też dziełem ludzkich rąk. Projekt ten jest obecnie realizowany, a wielu obserwatorów z niecierpliwością oczekuje na jego wyniki. Co ciekawe, to jednym z celów badania jest nie tylko potwierdzenie lub zaprzeczenie sztucznej natury Ramsesetu, ale także poszukiwanie zatopionych w oceanie ruin i śladów obecności człowieka. Czy Ramsesetu jest architektonicznym cudem stworzonym przez człowieka, czy też zwykłą naturalną formacją? Co jeszcze uda się odnaleźć i czy wyniki tych badań będą publicznie dostępne? Przybrzeżne wody Indii od wielu lat dostarczają ogromnej ilości śladów obecności osiedli ludzkich, które obecnie znajdują się pod wodą. Na takie badania potrzeba jednak sporo funduszy, chęci i podejścia, które niestety w obecnych czasach musi stawiać czoła ekonomii. Budowa kanału obniżyłaby znacząco koszty transportu morskiego, jednak czy potencjalne zniszczenie takiego ukrytego na dnie oceanu zabytku byłoby tego warte? Jak zawsze ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat. Dziękuję za wysłuchanie tego materiału do końca. Jak zawsze piszcie w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Jednocześnie zapraszam do lajkowania i subskrybowania kanału. Z góry dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku Zagadek Starożytności na Dębowej Chatce.